Uczucie duszności, kaszel, świszczący oddech czy ucisk w klatce piersiowej to objawy, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z astmą. Na świecie dotyka ona około 5% całej ludności. W Polsce liczba cierpiących z powodu tej choroby może sięgać nawet 4 milionów dzieci, młodzieży i dorosłych. Co gorsze, część z nich nawet nie wie, że powinna się leczyć, bo nie było możliwości zdiagnozowania u nich astmy. Wprawdzie jest chorobą nieuleczalną, ale stosując odpowiednie leki, można ją kontrolować i prowadzić nawet aktywny tryb życia. Od czego to zależy? O tym mówić będziemy właśnie w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor doktor habilitowany Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panie serdecznie, witam państwa, witam panie redaktorze.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać jakieś pytanie naszemu gościowi, proponuję najpierw uważnie posłuchać, bo być może odpowiedź na nie padnie akurat podczas naszej rozmowy w trakcie tej audycji. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu przypadał Światowy Dzień Astmy i można było usłyszeć w mediach, że w Polsce 1/3 społeczeństwa choruje na alergię, a co 10. dziecko na astmę. Na świecie astma dotyczy około 5% populacji, co już wspomniałem wcześniej. Dane w różnych krajach wahają się od 20% właśnie w krajach rozwiniętych do 1-2% na Dalekim Wschodzie. Dlaczego jest aż tak duża różnica, panie profesorze?
Myślę, że to w dużej mierze wynika też z różnych metodologii, z różnych pytań, które są zadawane podczas tego rodzaju badań, ale my, trzymając się naszego podwórka rodzimego, myślę, że możemy polegać na tych dokładnych badaniach, które pozwoliły nam ocenić problem astmy na występowanie objawów astmy u około 4 milionów osób. Takie są fakty wynikające z badań epidemiologicznych. Natomiast z punktu widzenia tego, co widzi Narodowy Fundusz Zdrowia w swoich rejestrach, to takich osób z astmą mamy około 2 miliony. Ale uwaga, spośród nich, i tu możemy spojrzeć na rejestry wydawanych recept, jedynie około 1 miliona otrzymuje jakieś leki. I te różnice, po pierwsze, pokazują dwie kwestie, że to jest bardzo rozpowszechniona choroba, to jest jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób przewlekłych, które dotykają nasze społeczeństwo, i to zarówno w wieku dziecięcym, w wieku młodzieńczym i w wieku dorosłym. A po drugie, istnieje jakaś ciągle ta wielka, paradoksalna dysproporcja pomiędzy częstością czy procentem osób, które z powodu astmy cierpią, a tymi, które w rzeczywisty sposób są leczone. Mamy do czynienia od wielu lat, od wielu pokoleń niemalże, z wielkim kontrastem.
No właśnie, przed chwilą usłyszeliśmy 4 miliony, potem 2, potem jak podzieliliśmy
tak,
na połowę,
dlatego,
to 1.
Dlatego, że okazuje się...
Wszystkie statystyki są niewiele warte.
Nie, są bardzo dużo warte, bo one mówią o bardzo ważnym zjawisku, że spora część pacjentów z astmą umyka systemowi, to po pierwsze, ponieważ ich objawy, nawet jeżeli są ewidentnie astmatyczne, nie są rozpoznawane jako objawy astmy. Świetnie, że pan redaktor wspomniał właśnie o duszności, kaszlu, świszczącym oddechu, ucisku w klatce piersiowej, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że nie u wszystkich osób z astmą te objawy występują przez cały czas. I zdarza się tak.
Poza tym astma to też jest taki chwilowe napady, a nie non-stop to samo.
Astma jest cały czas, ale objawiać się może co jakiś czas. No. Natomiast rzeczywiście ten proces zapalny, który w naszych drogach oddechowych toczy się przewlekle, on tam jest, był, jest i będzie. Natomiast objawiać się może tylko w niektórych sytuacjach. Co jest ciekawe i co według mnie jest jedną z najczęstszych przyczyn tego, że ta astma gdzieś nam umyka, jest to, że on zwykle pojawia się w okresie infekcji wirusowych na przykład. I często takie osoby są rozpoznawane i trafiają, proszą o pomoc w gabinetach lekarskich i zwykle są diagnozowane jako osoby z zapaleniem oskrzeli. Czasem dostają przy okazji antybiotyk, czasem coś jeszcze. Te objawy tak czy siak po jakimś czasie, po kilkunastu dniach przechodzą. Do głowy później już nikomu nie przychodzi, że to, co się stało, to była astma, a nie zapalenie oskrzeli. I takie tak zwane, w cudzysłowie, nieprawdziwe zapalenie oskrzeli powtarzają się. Pacjent otrzymuje lub nie określone leczenie.
Na te
a tymczasem,
kiedy w końcu
trafia na osobę, która tę diagnozę postawi i włączy odpowiednie leczenie przeciwastmatyczne, to okazuje się, że mamy do czynienia z sytuacją, że owe tak zwane, te na niby zapalenia oskrzeli kończą się. Już ich nie ma, mijają lata bez ani jednego epizodu. Więc rozpoznanie astmy nie zawsze jest takie proste i wiele osób niestety, mając te objawy, nie jest rozpoznane, nie postawiono u nich właściwego rozpoznania.
Zbierając te liczby, które podałem na początku, mówiąc o tych 4 milionach, potem konfrontując to z tym 1 czy 2% z krajów Dalekiego Wschodu i te skojarzenia, obrazy, które do pandemii były, że tam przecież na tym Dalekim Wschodzie to większość ludzi chodzi w maskach, chroni się przed smogiem i tak dalej, to tak przez głowę mi przeszło, że to może dlatego ten Daleki Wschód ma tak małą liczbę zdiagnozowanych, czy też stwierdzonych statystycznie, a my mamy więcej, bo my po prostu lepiej się diagnozujemy, albo nie chodziliśmy w maskach, bo teraz chodzimy.
Pewne różnice są, ale bardziej bym jednak tutaj popatrzył, w jaki sposób te badania były przeprowadzone i nie mamy też jednego Dalekiego Wschodu. To różny sposób jest badane, czy na podstawie rzeczywistego wywiadu, czy na podstawie tego, co ktoś myśli i tak dalej, i tak dalej. Ale fakty są.
No tak, właśnie, to... zostawmy może ten Daleki Wschód i inne kraje, wróćmy do Polski.
Do naszego Bliskiego Wschodu, tutaj na Podlasiu.
I najbliższego nam. I obaw osób cierpiących na astmę, że z tego powodu mogą być bardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2, a także na zachorowanie COVID-19, jeszcze do tego cięższy przebieg tej choroby. Czy to się potwierdziło? Bo już o tym rozmawialiśmy w ubiegłym roku z panem.
To jest bardzo ciekawa kwestia. Generalnie w astmie, jeżeli nie leczymy jej właściwie, jeżeli nie przyjmujemy leków przeciwzapalnych, to są glikokortykosteroidy wziewne, to rzeczywiście narażamy się na to, że ta nasza błona śluzowa w drogach oddechowych staje się po prostu wrotami, jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie. Bo już ma stan zapalny. Jak jest stan zapalny w błonie śluzowej, to tak jakby wybijać cegły w murze po prostu i ten mur naruszyć cały, tę zaprawę całą rzeczywiście powydłubywać i do tego to dochodzi. I niestety te osoby z astmą, które rezygnują z jakichś powodów z leczenia przeciwzapalnego, ze stosowania glikokortykosteroidów wziewnych, narażają się na takie rozszczelnienie tego muru, który sprawia, że byle wirus, to już nie musi być koronawirus, to może być zwykły rinowirus, to może być zwykły wirus inny, przeziębieniowy nawet, czy inne, które zawsze były z nami, jeszcze z nami będą przez długie lata jeszcze po koronawirusie, może narobić tam sporego zamieszania. Koronawirus również może takiego zamieszania robić. Badania, które przez ten rok pojawiły się, pokazały bardzo ciekawą zależność. Jeżeli astma jest dobrze leczona, to ona nie sprawia dużego, nie stwarza dużego ryzyka powikłań związanych z COVID-19. Nasi pacjenci z astmą, o ile przyjmują właściwe leki, oczywiście to nie jest tak, że są cudownie chronieni przed wirusem SARS-CoV-2 i przed COVID-19, nie, ale ich ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań jest dosyć zbliżone. Ba, powiem Państwu w sekrecie, że nawet z niektórych wyników badań wynikało, że osoby z astmą, ale alergiczną, nawet są w nieco większym stopniu, mogą być z jakichś powodów takich immunologicznych, mogą być nieco bardziej chronieni, ale pod warunkiem, że otrzymują odpowiednie leczenie przeciwzapalne. Natomiast jeżeli astma jest ciężka, jeżeli astma jest nieleczona w sposób optymalny, no to wtedy narażamy się na komplikacje wszelkiego rodzaju wirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2 i powikłań choroby COVID-19. Podstawa, mówiąc krótko, astma, jeżeli jest dobrze i właściwie leczona, powinna oparto być to na stosowaniu glikokortykosteroidów ziewnych. Wtedy możemy mieć przekonanie, że nasze ryzyko rozwinięcia powikłań oddechowych związanych z COVID-19 nie będzie większe niż u innej przeciętnej osoby, która astmy nie ma.
Czyli rozumiem, że podobieństwo pewnych objawów mogło trochę zbudować takie obawy u części, która właśnie ma do czynienia z astmą, bo w czasie, kiedy pojawił się koronawirus, objawy te astmy częściowo zaczynały
każda
być podobne.
Duszność, no tak, właśnie. Każda duszność budzi takie obawy i duszność jest bardzo nieprzyjemnym objawem i to jest coś, czego wszyscy się oczywiście boją, ale był jeszcze jeden aspekt, czyli ta obawa, ta steroidofobia, o której pewnie jeszcze troszkę później powiemy, ale ona też tu się przyczyniła do tego, że nagle ludzie zaczęli na własną rękę odstawiać te naprawdę fantastyczne z punktu widzenia kontroli astmy glikokortykosteroidy wziewne, no bo obawiają się wirusa. Wręcz przeciwnie, szanowni państwo, powiedzmy to sobie od razu na początku, odstawienie glikokortykosteroidów wziewnych w astmie tylko naraża nas na powikłania i na cięższy przebieg jakichkolwiek chorób wirusowych. Nie róbmy tego, naprawdę. To one mają zbawienne działanie ochronne przed takimi czynnikami.
I ten przekaz dominował właśnie w ubiegłym tygodniu, przy okazji tego Światowego Dnia Astmy. My go podtrzymujemy, bo tak się potwierdza w rzeczywistości. A jeśli chodzi o glikokortykosteroidy, no to nie do końca tak jest, że one, jak się je przyjmuje, to już są zbawienne, bo jak się za dużo przyjmuje, to tak jak ze wszystkim, to nie, też nie jest tak.
Panie redaktorze, będę absolutnie ten. To wszystko, oczywiście my mówimy o dawkach glikokortykosteroidów ziewnych, które mają pewne ściśle przygotowane, kontrolowane dawki, które naprawdę u zdecydowanej większości pacjentów ich efekt poza płucami praktycznie nie występuje. Naprawdę to są już te nieliczne przypadki astmy, kiedy te dawki są bardzo wysokie i wtedy możemy mówić o pewnych efektach w całym organizmie i o efektach w całym organizmie możemy mówić, jak ktoś przyjmuje sterydy w postaci tabletek na przykład, albo w postaci iniekcji. To są zupełnie inne dawki i to jest tak, jak lubię czasami używać takiego porównania, to tak jakby porównywać szklankę bimbru, która ma alkohol, no z łyżeczką jakiegoś syropu, w którym tego alkoholu troszeczkę jest. I tu alkohol, i tu alkohol. Różnica, efekty, proszę spróbować, zobaczą Państwo, że to jest kompletnie co innego. Tak samo nie mieszajmy steroidów systemowych ze steroidami wziewnymi.
No właśnie dlaczego to mówię, bo taki przekaz też był, że nadużywanie to też nie jest do końca dobre.
Steroidy wziewne, i powiem, są tu bardzo mocne wyniki badań, mają działanie ochronne, wziewne steroidy mają działanie ochronne wobec wirusa SARS-CoV-2, obniżają pewne receptory, które wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje. Naprawdę, po pierwsze, pomogą utrzymać astmę w ryzach, po drugie, sprawiają, że wirusowi jest generalnie trudniej się przebić przez te wszystkie nasze mechanizmy obronne.
Ci wszyscy, którzy znają objawy astmy, mieli do czynienia z tą chorobą albo mają kogoś w rodzinie, bliskich, to wiedzą, co to jest, natomiast część z naszych słuchaczy być może nie wie i dlatego też za chwilę opowiemy, czym jest ta astma, jaki ma związek z alergią, no i czy z niej się wyrasta. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak radzić sobie z astmą, a skoro o niej rozmawiamy, to warto ją bliżej trochę poznać. Panie profesorze, przypomnijmy, czym jest astma i jaki ma związek w ogóle z alergią, o której chyba więcej się teraz mówi niż o astmie.
Tak, astma potrafi mieć związek z alergią i to dzieje się szczególnie w dzieciństwie i w wieku dziecięcym i wieku młodzieńczym. Tam większość przypadków astmy jest związana z chorobami alergicznymi. W wieku dorosłym już jest tak troszeczkę mniej, tutaj około połowy pacjentów z astmą ma jakąś chorobę alergiczną. Astma to jest taka choroba, która rzeczywiście jest przewlekła. Ciągnie się latami, praktycznie przez całe życie. To jest przewlekła choroba zapalna. Ale to nie znaczy tak, że to ktoś ma ciągle zapalenie oskrzeli. To jest innego rodzaju zapalenie. Tam są trochę innego rodzaju komórki niż te, które pojawiają się w naszym organizmie, jeżeli dopadnie nas jakiś wirus czy bakteria. Ale to zapalenie ciągle tam jest i ono raz jest trochę większe, raz jest trochę mniejsze. Ale żeby tak zupełnie chciało zniknąć, no to z tym mamy już niestety problem i w związku z tym dlatego tak apelujemy o stosowanie odpowiednich leków, o stosowanie glikokortykosteroidów ziewnych, które no w tej chwili są ciągle tym najważniejszym elementem hamującym to zapalenie. To jest tak trochę jakby w lesie, ściółka leśna ciągle się była, tak toczył się, trwał tam, albo jak bagna biebrzańskie przed rokiem paliły się i tam ciągle w torfowisku, ciągle coś się tlił ten ogień. I tak jest właśnie astma, tam się ciągle tli jakiś ogień. Czasami on obejmuje wyższe piętra lasu, konary, i to jest to zaostrzenie, kiedy ktoś ma objawy, wtedy świsty, furczenia, kaszel, duszności, ale nawet jak to minie, to nie gaśnie, to pozostaje tam ciągle i dlatego musi być z naszej strony traktowane tymi lekami przeciwzapalnymi, czyli steroidami wziewnymi.
Mówimy o dzieciach w tym pierwszym etapie i to często się tak powtarza, nie wiem, czy to prawda, czy to jest mit, że z astmy się po prostu wyrasta.
To jest tak, że objawy astmy potrafią zostać uśpione na czasami na długie miesiące i lata. Astma ma to do siebie, że nie jest też chorobą, która ciągle atakuje nas swoimi objawami, dlatego tak trudno ją czasami rozpoznać. Ona potrafi nas zaatakować jedynie na przykład tylko w momencie infekcji i stąd też często jest, nie rozpoznajemy astmy, tylko właśnie te tak zwane zapalenia oskrzeli, z których nie wszystkie są z prawdziwymi zapaleniami oskrzeli, a część jest po prostu zaostrzeniami astmy wywoływanymi przez wirusy i bakterie. Więc potrafi schować się niejako na długie miesiące, czasami lata, ale później w nieoczekiwany sposób przy jakiejś nowej infekcji czy przy jakiejś ekspozycji na alergen może nas nagle zaskoczyć, więc trudno powiedzieć, że tak zupełnie się wyrasta. Jakieś te ślady, tej astmy, tego zapalenia potrafią pozostać naprawdę na długie lata, więc można tak czasami, powiedzmy, obiegowo przyjąć, ale to nie jest tak, że zupełnie śladu po tej astmie nie zostanie. Nie możemy dać gwarancji, że ona na nowo się nie obudzi.
Ale pandemia na pewno nie uśpiła astmy, a tym bardziej nie pozwoliła łatwiej wykrywać, bo po prostu nie było dostępu właśnie. Jakie były ograniczenia w leczeniu astmy wynikające właśnie z pandemii? Jakie mogą być, a może już są nawet konsekwencje tego?
No te, co we wszystkich innych przypadkach, po prostu ograniczenie możliwości kontaktu bezpośredniego, co jest kluczowe, szczególnie u tych pacjentów, którzy jeszcze tego rozpoznania nie mają, bo pół biedy, mówimy o tym okresie sprzed roku, kiedy rzeczywiście przeszliśmy na jakiś czas, na szczęście u nas na bardzo krótki, tylko na system teleporad, myśmy bardzo szybko reaktywowali rzeczywiste przyjmowanie pacjentów i kontakt bezpośredni, bo bez tego naprawdę nie ma prawdziwej medycyny. Natomiast no, nie można stawiać rozpoznania tylko i wyłącznie, można próbować, ale to nigdy nie będzie do końca optymalne, tylko i wyłącznie na bazie rozmowy jakby telefonicznej. Ważny jest ten kontakt, ważne jest to spotkanie, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest tak, że my jak spotkamy pacjenta, to go zawsze spotkamy na tej wizycie akurat w momencie i w czasie objawu.
Zaostrzenia.
Czasami widzimy go w zupełnie dobrym stanie, ten pacjent jest skonwudowany, mówi, no nie mam za bardzo co powiedzieć. Mówimy, dobrze, ale to proszę powiedzieć, co się wydarzyło i co się działo do tej pory. I to, co pacjent nam opowie, my to nazywamy tak wywiadem lekarskim, to te historie, o których pacjent mówi, o tym, że bywały takie zaostrzenia, na przykład w momentach infekcji wirusowych, że były świsty, furczenia, kaszel, duszności, granie w klatce piersiowej, to jest dla nas istotne. My na tej podstawie już możemy rozpoznawać astmę. Nie musimy robić od razu spirometrii, bo czasami pacjenci mają takie wrażenie, a ja zrobiłem spirometrię, było dobrze, no to ja nie mam astmy. Nie, to nie jest tak. Astma ma swoje górki i dołki. Ona potrafi, nawet czasami będąc niezupełnie do końca leczona, jak ktoś ma szczęście, to ta astma potrafi być w uśpieniu.
Spirometria
może być idealna wtedy nawet. Oczywiście my mamy specjalne na to metody, gdybyśmy chcieli taką osobę, mamy metodę, powiedzmy, prowokacji, które możemy wykonywać, które wtedy unaocznią i pokażą, że te oskrzela się kurczą pod wpływem jakichś czynników, ale jak ktoś nie uprawia wyczynowo sportu, albo nie miał w tym czasie szczęście, że nie miał infekcji, to on może się uchować z tymi oskrzelami nawet w dobrym, w miarę stanie przez jakiś czas. I zaskoczenie przyjdzie dopiero w momencie albo spotkania z alergenem, albo jakiegoś stresu, albo jakiejś infekcji, najczęściej wirusowej, która spowoduje pojawienie się tych objawów astmy. Ale ona była cały czas, tylko objawiła się w tym momencie.
No dobrze, ale czy właśnie ten wywiad można przeprowadzić w ramach teleporady? Jeśli pierwszy raz ktoś się zgłasza, czy w ogóle to jest możliwe, żeby jakikolwiek plan ułożyć dla takiego kogoś, czy to dziecko, czy to dorosła osoba, kto...
Nie jest to optymalne oczywiście metoda, ale już jak nie ma naprawdę innych możliwości, no, to nawet mamy pewne ograniczenia. Wizyta pierwszoplanowa nie do końca, nawet wedle przepisów nie powinna być...
Teleporadu.
Natomiast no lepiej, żeby to jednak, no przynajmniej ta pierwsza wizyta odbyła się w warunkach rzeczywistych, no bo trzeba porozmawiać i popytać też o inne kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o ten takie monitorowanie, ono też jest istotne, bo wiemy, że z tym dostępem do lekarzy nawet bez koronawirusa bywa czasami bardzo różnie, więc ważne jest stworzenie i pewnego planu rzeczywiście pacjentowi. I tak, jeżeli sprawy idą dobrze, jeżeli współpraca i przyjmowanie leków przez pacjenta są realizowane w sposób dobry, to można oprzeć się nawet i wtedy i tylko i wyłącznie teleporada, ale zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi pogorszenie historii choroby, gdy w grę wchodzi jakiekolwiek czynniki, pojawiają się nowe jakieś czynniki zaostrzające, wtedy no, teleporada nie jest najlepszym rozwiązaniem i trzeba wtedy oprzeć się na bezpośrednim spotkaniu.
Kiedy mówimy o ciężkim charakterze astmy, powiemy za chwilę. Przed chwilą mówiliśmy, że te łagodniejsze przypadki astmy można spokojnie konsultować i planowo leczyć nawet poprzez teleporady, ale kiedy mamy do czynienia z ciężkim przebiegiem, wówczas chyba to nie jest takie możliwe, a kiedy właśnie mówimy, że astma ma już charakter ciężki i jakie są wtedy możliwości leczenia tej choroby, panie profesorze?
No wtedy, kiedy po prostu przypomina nam o sobie bardzo dobitnie, kiedy te objawy pojawiają się niemal codziennie, kiedy mamy do czynienia właśnie z tym dusznością, z kaszlem, świszczącym oddechem i on jest z nami. To nie jest tak, że my musimy sobie przypomnieć, kiedy on ostatnio był, tylko po prostu wiemy, że on z nami był w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach.
Czyli nie pamiętamy, kiedy nie było.
Tak, że przeszkadzał nam w nocy, że nas budził w nocy oraz to, że musimy używać dodatkowo leków pozwalających nam przerywać duszność. I to jest bardzo ważny też taki temat, który przy tej okazji chciałbym poruszyć, bo niestety mamy tu do czynienia z takim bardzo dużym niezrozumieniem i w Polsce i nie tylko z wielkim problemem, a no z takim, że pacjenci traktują jako podstawowe, jako najważniejsze swoje leki, te leki, które mają zdolność przerywania duszności. To są leki rozkurczające oskrzela. No, gdyż kojarzą mi się dobrze. No, bo zastosowanie dają ulgę. Na kilka godzin pomogło i jest dobrze. I to jest nasza wielka orka na ugorze, jak przekonać, by tę tendencję zmienić. My nie twierdzimy, że te leki same w sobie są czymś złym. Nie, one w momencie zaostrzenia astmy są ważne, ale w żadnym przypadku nie mogą stać się podstawą leczenia astmy. A proszę mi wierzyć, szanowni państwo, że niestety u części pacjentów się stają. Tutaj mówimy o tym przy różnego rodzaju akcjach. Nawet jest akcja też pod patronem na ten Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zachęcam, odsyłam do stron astma, leczenie doraźne, stosuj rozważnie. Bo im więcej, paradoksalnie, szanowni państwo, jeżeli macie wśród swoich znajomych, przyjaciół, osoby z astmą, które opierają się tylko na takich lekach przerywających duszność, im dłużej, im częściej stosowane są te leki, bez innych leków, to tym większe ryzyko, że ta astma może doprowadzić do czegoś naprawdę przykrego. To nie powinno być podstawą leczenia astmy. Podstawą leczenia astmy powinny być właśnie glikokortykosteroidy wziewne, a jeżeli to nie wystarcza, no to wtedy mamy inne formy terapii, między innymi biologicznych, o nich też możemy powiedzieć. Tu generalnie odsyłam państwa, szczególnie teraz, jeżeli ktoś by mówił, że trudno jest dostać się gdzieś do lekarzy, to no, zachęcamy. My na przykład cały czas w naszej poradni przyjmujemy cały czas na żywo, więc zachęcamy, ale jak są problemy, no to też są, można sięgać do nowoczesnych mediów, mamy tu szereg akcji, posłuchaj swoich płuc, na przykład też akcje, można poszukać to też pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
I co tam można sprawdzić?
No, można przekonać się, czy nasze objawy, kiedy mamy wątpliwości, rzeczywiście są objawami, które można kojarzyć z astmą. W jaki sposób to leczenie dostosować? Kiedy na pewno trzeba się do lekarza zgłosić? Ważne sprawy, bo tak jak w każdej chorobie, i tu zresztą państwo i Polskie Radio Białystok robi świetną robotę edukując, tak w astmie ta edukacja jest szczególnie kluczowa. Nie może być tak właśnie, że leki, które na przykład powinny być tymi lekami naprawdę ratunkowymi. To taki, ja podaję taki przykład czasami, jak kieliszek wina. No dobrze, jak od czasu do czasu, jak mamy ciężkie życie, to ktoś odrobinkę tego wina wypije raz na kilka tygodni, ale jak to się zaczyna pojawiać i jest ten kieliszek wina, jest czymś, co pojawia się codziennie i staje się takim w cudzysłowie panaceum na wszystkie nasze problemy, to wiemy, że on tych problemów nie rozwiązuje, a tylko tworzy nowe. I tak samo jest też z leczeniem doraźnym. Jeżeli astmy, jeżeli opieramy swoje leczenie tylko na takich lekach rozszerzających skrzydła tylko i wyłącznie, no to tak naprawdę i nie leczymy przyczyny astmy, czyli tego zapalenia, które jest w drogach oddechowych, to niestety to zapalenie tam się ciągle kłębi, te płomienie, które ogarniają te błony śluzowe, tylko mają coraz większą chęć, żeby doprowadzić do ogarnięcia całych dróg oddechowych, do skurczu skrzeli i do poważnych problemów.
No dobrze, panie profesorze, ale niektórzy na samo słowo glikokorty tylko steroidy, to już mają taką gęsią skórkę,
Bo mieszają ten bimber z tą łyżką syropu, o którym mówiliśmy wcześniej. Bo sama nazwa, niestety mamy do czynienia z tą steroidofobią, z niezrozumieniem faktu, że czym innym jest połykanie tabletek, które zawierają dawki miligramowe czy gramowe, a czym innym jest przyjmowanie wziewnych, miejscowych steroidów do dróg oddechowych, które zawierają dawki mikrogramowe. To jest po prostu, kompletnie różne dawkowanie, różne efekty.
Mówiąc prostym językiem, jeżeli będziemy przyjmowali tabletki, czy też będziemy brali dożylnie te wszystkie medykamenty,
to tam możemy spodziewać się efektów niepożądanych bardzo poważnych.
To wtedy trzeba się obawiać i ta steroidofobia może mieć sens.
Uzasadnienie. My nie twierdzimy, że my nie stosujemy tych leków. Tak, stosujemy je w ostateczności wtedy, kiedy inne metody już nie działają. Ale znowu, nie może to być tak, że te leki, na przykład steroidy systemowe, tabletki czy iniekcje, czy zastrzyki, mają stać się czymś podstawowym. Nie, no właśnie trzeba dążyć do tego, żeby tymi innymi metodami, tymi mniejszymi dawkami steroidów właśnie wziewnych, co podawanych bezpośrednio do dróg oddechowych, zahamować tę astmę, zmniejszyć to zapalenie.
Ale do tego musi też być dołączone leczenie stanów zapalnych, które tam się dzieją.
To jest właśnie leczenie stanu zapalnego.
I to już. I do tego nie trzeba nic innego dodawać.
W większości przypadków tak, natomiast jeżeli już dochodzi do sytuacji, że pacjent musi od czasu do czasu, bo astmę, każdy ma troszeczkę inną astmę, jest kilka procent pacjentów, których astma jest naprawdę ciężka i tam nawet te wysokie dawki steroidów wziewnych mogą być niewystarczające. U takich pacjentów, i to jest bardzo ważna część, bo to jest ważne też przesłanie do mieszkańców naszego regionu, skierowane są programy, zresztą w ramach programów lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które oparte są o zastosowanie nowoczesnego leczenia biologicznego. To są leki specjalne przeciwciała monoklonalne, produkowane w bardzo wystandaryzowanej formie. To nie są eksperymenty medyczne, to są normalne leki od kilkunastu lat stosowane na całym świecie, również w Polsce, finansowane przez budżet państwa, skierowane do tych pacjentów, których astma wymyka się spod kontroli, którzy mimo to, że przyjmują dobrze wszystkie leki wziewne, właśnie te przeciwzapalne, bo glikokortykosteroidy wziewne to są właśnie leki przeciwzapalne, to jednak ich astma wymyka się spod kontroli. I do tych pacjentów takie leczenie biologiczne jest i może być skierowane. Serdecznie zachęcamy, by państwo pytali swoich lekarzy, kontaktowali się z nami. Klinika Alergologii Chorób Wewnętrznych prowadzi również takie leczenie i wspomaga lekarzy w regionie, którzy mają takich pacjentów, w tym, żeby pomóc im jak najlepiej tę astmę kontrolować.
Już w poprzedniej minucie, w chwili wspomniał pan, że jest dostępne nowe leczenie, terapia biologiczna. Ja jako inżynier z wykształcenia chciałbym, żeby pan to jakoś tak wytłumaczył, żeby można było zrozumieć. To znaczy, na czym to polega?
Na tym, że staramy się bardzo w celowany sposób wykluczyć pewnych głównych przeciwników naszych, którzy gdzieś tam odpowiadają za to, że ta astma potrafi być ciężka.
I ten przeciwnik to kto to jest?
To są różne cząsteczki, które sprawiają, że to zapalenie jest szczególnie paskudne w tych drogach oddechowych i bardzo oporne. Myśmy od jakiegoś czasu, już od lat kilkunastu stosujemy na przykład taką cząsteczkę, w całej Polsce, nie tylko u nas, ale w regionie u nas też od wielu lat to stosowaliśmy, cząsteczkę do tak zwanego omalizumabu, przeciwciała skierowanego przeciwko immunoglobulinie E, czyli u tych pacjentów, u których astma była szczególnie napędzana przez alergię, to doskonale daje sobie radę, ale w ostatnich latach stosujemy też metody, których zadaniem jest wyłączenie eozynofila. Eozynofil to jest taka komórka, która potrafi narobić sporo zamieszania. Generalnie ona jest taka bardzo sympatyczna, jeżeli chodzi o radzenie sobie z pasożytami, no ale przyznajmy, że w ostatnich dziesięcioleciach to o te pasożyty coraz trudniej w naszym społeczeństwie, no to już zdarzają się tylko od czasu
bardziej
do czasu.
Bardziej higieniczny tryb życia.
No tak, ale komórki coś robić muszą. No nikt nie lubi siedzieć bez roboty, komórki również, no to znalazły sobie nową robotę i zajmują się między innymi napędzaniem astmy. Nie tylko, alergii również.
I co wy robicie z tymi komórkami?
My z tymi komórkami, oprócz tego, że leczymy je steroidami wziewnymi, ale u niektórych te eozynofile są na tyle niegrzeczne i niesforne, że pomimo leczenia steroidami wziewnymi wybijają się i robią bardzo dużo zamieszania, wydzielając szereg substancji, które powodują, że to zapalenie, a z tym wszystkie te efekty są trudne do opanowania. I czego się szczególnie, dlaczego ich tak bardzo nie lubimy? No bo one niestety potrafią zostawiać też sporo zniszczeń w płucach, bo astma nieleczona w właściwy sposób i trwająca przez długie lata pozostawia również po sobie zniszczenia w płucach. To nie jest tak, że skurczyło się, rozkurczyło wszystko zdrowie, dobrze, jestem zdrowy. Nie. Astma, jeżeli bywa u części osób, pozostawia po sobie ślady w postaci przebudowy dróg oddechowych, trwałej przebudowy dróg oddechowych.
Dobrze,
podobnie jak po OHP czasem.
To jeszcze wróćmy właśnie do tego, to co wy tam wpuszczacie temu człowiekowi,
My wpuszczamy, wiedząc o tym, co taką komórkę odżywia, a wiemy, że jest ona uzależniona od innej z kolei takiej substancji, ona się akurat nazywa interleukina 5, wiedząc gdzie ten eozynofil ma na przykład receptor dla takiej interleukiny 5, no to my mamy takie metody, nie też eksperymentalne, to są normalne leki, szanowni państwo, finansowane przez NFZ, które wyłączają, blokują te receptory. No i koniec. I ten eozynofil nie ma po prostu przeżycia. Zabieramy mu jedzenie, mówiąc innym sposobem. I ten
eozynofil, to mi właśnie chodziło.
Eozynofil jest pozbawiony swojego pożywienia, a jak tak, no to wtedy ginie i w astmie robi się lepiej, ponieważ on nie jest aktywny. My nie twierdzimy, że doprowadzamy do cudownego uzdrowienia, ale w znaczący sposób możemy poprawić kontrolę astmy u tych pacjentów, u których do tej pory było to bardzo trudne.
A czy leczenie biologiczne można stosować w domu?
To zależy. Na początku jeszcze nie, ale w tej chwili przepisy mówią o tym, by to leczenie rozpoczynać w ośrodku referencyjnym. Między innymi Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych takim ośrodkiem jest. I tu serdecznie zapraszamy lekarzy, zarówno jak i pacjentów. Jeżeli, kogo zapraszamy, panie redaktorze? Jeżeli mogę, bo może słuchają nas pacjenci i mówią, kurczę, to ja mam astmę, to ja już mogę, czy nie mogę, to jest czas dla mnie, czy nie. Jeżeli, szanowni państwo, musicie państwo od czasu do czasu otrzymywać sterydy systemowe w postaci tabletek z powodu swojej astmy, to jesteście kandydatami do takiej terapii biologicznej. to jesteście Państwo kandydatami i warto swojego lekarza zapytać, a można byłoby tam do nich
spróbować,
żeby nas tam sprawdzili. My nie zabieramy pacjentów od nikogo, to nie jest na tej zasadzie. My pomagamy. My staramy się pomóc innym lekarzom, którzy robią fantastyczną robotę, pomagając swoim pacjentom, ale niektórzy pacjenci, astma niektórych pacjentów po prostu jest trudna do opanowania. I tam wymagane są dodatkowe formy leczenia, które muszą być podawane w ośrodku referencyjnym. I tu jesteśmy my, którzy bardzo, bardzo, chciałbym powiedzieć, cali na ogół na biało rzeczywiście. I staramy się pacjentom rzeczywiście w ten sposób i lekarzom również pomóc.
Czyli rozumiem, że...
Zaczynamy w szpitalu lub w ośrodku, ale później po 3 miesiącach można to leczenie przenieść do domu w postaci takich autowstrzykiwaczy i to może być kontynuowane w domu.
I to dzieje się w Polsce i także w naszym regionie, w waszym ośrodku. Ale dlaczego w takim razie specjaliści mówią, że w przypadku stosowania biologicznych terapii problemem jest w ogóle edukacja?
Dwa poziomy. Do kogo ona może trafić? Bo nie wszyscy mają świadomość, że to do nich, że oni kwalifikują się już do tej terapii.
Czyli już pan wspomniał, kto to może być.
Tak, te osoby, które muszą sięgać albo które z powodu swojej astmy muszą otrzymywać steroidy systemowe w postaci tabletek. Bo my jesteśmy bardzo już przyzwyczajeni do tego, że te steroidy systemowe są z nami od kilkudziesięciu lat i niektórzy już tak, dajmy. Ale zapominamy trochę o tym, że one jednak pozostawiają po sobie ślad i w związku z tym, jeżeli są to takie osoby, u których to występuje, warto by o to dopytać, czy z nami bezpośrednio, czy ze swoim lekarzem, by się do nas w tej sprawie zgłosić.
Czyli konkretnie, kogo i czego trzeba uczyć?
Z jednej strony przypominać pacjentom, żeby nie przyzwyczajali się do swojej astmy, że jeżeli są z nią kłopoty, to warto poszukać jeszcze dodatkowych rozwiązań, a one, te super nowoczesne rozwiązania są dostępne w regionie, ale później, kolejny poziom edukacji, kiedy już zakwalifikujemy pacjenta do takiego leczenia, to później musimy mu przypominać, w których momentach i na co ten pacjent musi zwracać uwagę. Tu już przeprowadzamy specjalne szkolenie.
No mówi pan tu o edukacji pacjentów, a lekarzy nie trzeba przypadkiem
uczyć?
Pewnie
tak. Tutaj jest kolejny ten znowu etap, o którym wspominaliśmy. Szczególnie to jest trudne z poziomu, i zdaję sobie sprawę, z poziomu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo jeżeli pojawia się u nas pacjent, którego nie znamy na co dzień i który twierdzi, że ma infekcję, ma temperaturę i świszcze coś i furczy mu w klatce piersiowej, no to rzeczywiście u większości lekarzy pierwszym intuicyjnym rozpoznaniem jest zapalenie oskrzeli. Jak się tego pacjenta nie widzi w dłuższej perspektywie, no to można zapomnieć albo nie zwrócić uwagi na to, że takie tak zwane zapalenia oskrzeli zdarzają się u niego co 2 miesiące, co 3 miesiące, co jakiś czas i że niekoniecznie
to
muszą być zapalenia
oskrzeli.
Absolutnie tak, ale to system, to jest kwestia systemu. Jeżeli nie mamy możliwości śledzenia czy obserwacji pacjenta kontaktu bezpośredniego, tylko jest to, zmienia się od lekarza do lekarza, od pacjenta od gabinetu do gabinetu, to wtedy można tę ciągłość zgubić i wtedy, i to jest ten powód, pan redaktor śmiał się z tej różnicy, tu 4 miliony, tu milion. No bo większość osób, powiedzmy sobie jasno, nie wie, że ma astmę. Kaszle, ma czasami świsty w urczenia, myśli, że ma, nazywa to po prostu alergią, nie zgłasza się do lekarza, myśli, że ma tylko zapalenia oskrzeli i tej astmy nawet nie ma świadomości, nawet o tym lekarzowi nie mówi.
Dlatego też jest między innymi nasza audycja, żeby tę świadomość podnosić i jednej, i drugiej strony. A w ogóle może pan powiedzieć, czy można zapobiec zachorowaniu na astmę?
Oczywiście astma to jest jak zwykle, jak każda taka złożona choroba uwarunkowana od szeregu czynników genetycznych, no i tutaj z genami trudno dyskutować, trudno cofnąć
chociaż
się.
Chociaż jakieś próby są już podobno.
Żeby geny powyłączać, gdyby to był jeden cudowny gen, to byłoby świetnie, natomiast tych genów jest co najmniej kilkaset, które by odpowiadają za tę predyspozycję do astmy. Powiem inaczej, jest sytuacja, o ile takiej astmie, co możemy zrobić, biorąc pod uwagę to, że szczególnie w wieku dziecięcym, młodzieńczym, astma jest związana z alergią. Jeżeli jedną z takich metod, którą udowodniono, że może zmniejszyć szanse powstania rozwoju astmy, jest immunoterapia swoista, odczulanie. Czyli jeżeli jesteśmy alergikami, to warto posłuchać swojego alergologa, który proponuje włączenie immunoterapii swoistej, czyli odczulanie, jeżeli mamy objawy z górnych dróg oddechowych. Nie tylko, że mamy dodatnie testy, tylko jeżeli mamy objawy, to warto wtedy pomyśleć o odczulaniu, bo jest to jedna z nielicznych metod, które udowodniono, że może zmniejszyć ryzyko rozwoju astmy, bo sama alergia jest bardzo zwiększa ryzyko tego, że ta astma może pojawić się, a włączenie w odpowiednim czasie, im wcześniejszym, tym lepiej, odczulania sprawia, że to ryzyko może być zdecydowanie mniejsze.
A czy możemy w jakiś sposób zapobiec wystąpieniu objawów astmy?
Tak, to jest to cały czas leczenie. Leczenie nie tylko objawowe w postaci leków rozkurczających oskrzela, ale przede wszystkim leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy wziewne. Ich się nie bójmy. Bójmy się steroidów systemowych. Jeżeli ktoś musi często przyjmować steroidy systemowe, niech pomyśli o leczeniu biologicznym.
To jeszcze na koniec, a co ma wpływ na negatywny przebieg właśnie astmy?
Niewłaściwe leczenie przede wszystkim. Niewłaściwe leczenie, unikanie glikokortykosteroidów ziewnych. To oczywista sprawa. Wszystkie zanieczyszczenia środowiskowe, smogowe, papierosowe, stresy. Tak, to są te najważniejsze. Można oczywiście wymieniać dalej. Częste infekcje, które pojawiają się, one też będą pogarszały, ale to są te najczęstsze, te najważniejsze, o których powinniśmy pamiętać.
To starajmy się w takim razie utrzymywać zdrowy styl życia i wszystko z umiarem.
Nie rzućmy palenie, ale papierosy nie z umiarem, rzucamy.
Rzucamy kompletnie. Moim i Państwa gościem był profesor doktor habilitowany Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję, dużo zdrowia.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.